Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy Państwa przedświątecznie i zapraszamy na półgodzinny program o zdrowiu na antenie Radia Poznań.
Dziś zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a dokładnie do jego filii w Kaliszu. Powiemy, jak ważne jest to, by pacjent mógł leczyć się blisko domu.
Uznaje się według standardów międzynarodowych, że dojazd pacjenta do miejsca leczenia nie powinien przekraczać 60 minut.
Podpowiemy, jak rehabilitować się po przechorowaniu zakażenia koronawirusem.
Jeżeli chodzi o profesjonalistów, czy to są fizjoterapeuci, lekarze czy pielęgniarki, oni przede wszystkim cieszą się, że mają gotowe narzędzie, które są w stanie przekazać bezpośrednio pacjentowi.
Zapytamy, czy sięgacie Państwo po zioła.
Niejednokrotnie od pokoleń stosujemy miętę, rumianek, czosnek.
I będzie o zaletach kiszonek.
Zapraszamy, za chwilę więcej szczegółów.
Koronawirus. Raport.
W dobie pandemii rehabilitacja w domu jest równie ważna jak ta prowadzona przez specjalistów, a często niestety jedyna. To ważne zwłaszcza dla osób, które przeszły COVID i zmagają się z powikłaniami. Według badań te dotykają około 10% chorych.
Z pomocą wyszła do nich Krajowa Izba Fizjoterapeutów i opublikowała poradnik Światowej Organizacji Zdrowia Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przybyciu choroby związanej z COVID-19. Takich poradników do szpitali, poradni fizjoterapeutów i pacjentów trafiło w całej Polsce prawie 25 tysięcy, a w Wielkopolsce około 1700.
Kto może skorzystać z tego poradnika, jakie tam znajdziemy informacje? O tym rozmawiam z dr Anną Pyszorą z Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Myślę, że ten poradnik jest bardzo uniwersalny i on ma dość szerokie zastosowanie. To znaczy, z jednej strony może być to element taki dedykowany pacjentom, którzy byli hospitalizowani i na przykład zaraz po hospitalizacji nie mają szansy na bezpośrednie spotkanie z fizjoterapeutą. Wtedy ten poradnik jest świetnym przewodnikiem, ale myślę, że sporo informacji w nim zawartych dotyczących chociażby technik radzenia sobie z dusznością, przyjmowania odpowiedniej pozycji jest również przydatne dla osób, które na przykład chorują w domu i zmagają się też z tymi objawami, może nie w tak natężonym sposób, ale jednak te objawy u nich również występują, w związku z czym mogą skorzystać jak najbardziej z tego poradnika.
Wspomniała już Pani o duszności, to jest jedno z powikłań, które najczęściej występuje?
Duszność jest objawem, o którym my bardzo często mówimy w przypadku COVID-19, bo jest to objaw, który jest bardzo niepokojący. Większość z nas, których dotyka, doświadcza go po raz pierwszy. Bardzo ważnym elementem duszności jest też ta komponenta związana ze strachem, lękiem, co się z nami dzieje. W związku z tym dużo o duszności mówimy. Duszność występuje w trakcie chorowania. Nasilenie duszności często związane jest z koniecznością chociażby hospitalizacji, a niekiedy nawet rozpoczęcia leczenia na oddziale intensywnej terapii, ale jak się okazuje, duszność jest też problemem osób, które wyzdrowiały. Ona wtedy jest bardziej związana z gorszą tolerancją wysiłku fizycznego i jest takim, powiedziałabym, chyba objawem powszechnie występującym.
A jakie są inne powikłania?
Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy wyzdrowieli, to przede wszystkim to, co mówią obecnie doniesienia naukowe, to zespół zmęczenia i bóle stawowe, no i tak jak wspomniałam wcześniej, ograniczona tolerancja wysiłku fizycznego. To są te najczęściej występujące.
To są takie powikłania, które głównie dotyczą ciała, ale też zaczyna się coraz więcej mówić o różnych powikłaniach związanych z naszą głową, z myśleniem. Słyszałam o takie określenie mgławica myślowa, o ile dobrze pamiętam.
Jakby dotknęła Pani bardzo ważnego tematu, bo w zasadzie tematu, który dotyczy znowu każdej grupy osób, która przechorowała, bo możemy sobie wyobrazić, jak znaczące dla naszego funkcjonowania, jak znaczący jest wpływ chociażby izolacji, tak, związanej z chorowaniem w domu, poczucia strachu i lęku związanego z tym, jaki będę miał przebieg, co się ze mną wydarzy za chwilę. Ja już nie wspomnę o osobach, które są w szpitalu, które też przebywają w izolacji w tym szpitalu, aż po pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii, u których występują objawy zespołu stresu pourazowego, w związku z czym jakby ocena tych elementów i potem wdrażanie odpowiedniej terapii jest niezwykle istotne. Myślę, że my w tym poradniku dotykamy tego tematu, ale absolutnie jestem zdania, że jest to też temat, którym powinni zająć się profesjonaliści.
Jak przeglądałam ten poradnik, to co spodobało mi się, to, że te ćwiczenia wcale nie są skomplikowane. To nie jest coś takiego, że ktoś musi pokazać, jak wykonać dane ćwiczenie, bo one są w taki sposób opisane. Ta grafika też jest na tyle prosta, że chyba o to właśnie Państwu chodziło, że każdy człowiek da sobie z tym radę pod kątem, że to uważnie przeczyta, prawda?
Dobry poradnik dedykowany samodzielnej terapii musi być prosty, tak? On musi spełniać te kryteria zrozumienia. Natomiast jakby wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich osób, które chcą korzystać z tego poradnika, jesteśmy w trakcie nagrywania filmów, które będą dodatkowym, nie wiem, takim elementem jeszcze wzbogacającym tą informację w sytuacji, w której może będzie jeszcze łatwiej wykonywać te ćwiczenia wtedy, kiedy, nie wiem, na ekranie komputera, telewizora zobaczy się kogoś, kto wykonuje te ćwiczenia, a znamy go chociażby z telewizji.
Jeżeli ktoś przesadzi, co go powinno zaniepokoić, że koniecznie musi przestać, powinien się skonsultować na przykład z lekarzem? To są takie objawy, które również w wyniku tych ćwiczeń mogą się pojawić, jeżeli przesadzimy.
Takim objawem, który powinien niepokoić pacjenta, który na przykład chce rozpocząć wykonywanie ćwiczeń albo już te ćwiczenia wykonuje, to objaw duszności, który nie reaguje na te formy prezentowane w poradniku. My tam wskazujemy na pewne możliwości, pewne rozwiązania, kiedy duszność się nasila. Pamiętajmy też, że duszność jakby jest też pewnym naturalnym objawem, czy raczej zadyszka, wtedy tak mówimy o tym objawie, jest związany z aktywnością fizyczną. Natomiast jeżeli on nie reaguje na wypoczynek, nie reaguje na te sposoby, które my podajemy, czyli przyjęcie odpowiedniej pozycji, oddychanie odpowiednim torem oddechowym, to powinno wzbudzać nasz niepokój i wtedy zalecamy pacjentom kontakt z lekarzem, chociażby podstawowej opieki zdrowotnej.
W poradniku są ćwiczenia prezentowane w prosty, przystępny sposób. Można je wykonywać nawet na siedząco. Są podzielone na ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające, sprawnościowe i wzmacniające. Poradnik można znaleźć na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów www.kifinfo.pl, a przed świętami filmiki z ćwiczeniami pojawią się też w serwisie YouTube.
Magazyn Na zdrowie.
Pacjent chory na raka lepiej znosi terapię, jeżeli może się leczyć blisko domu. Może wtedy liczyć na wsparcie bliskich w trudnym czasie choroby.
Z myślą o takim prowadzeniu terapii Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu tworzy swoje filie w regionie. Na razie powstały dwie – w Kaliszu i Pile.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Chorzy na miejscu mogą korzystać z radioterapii. O plusach takiego rozwiązania mówi profesor Dariusz Kowalczyk z filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu, która powstała jako pierwsza. Ośrodek działa od 2014 roku.
On tak właściwie pomaga nam dotrzeć do pacjentów, którzy prawdopodobnie nigdy by z leczenia nie skorzystali, a co by wpłynęło bardzo mocno potem na efekt końcowy, jakim jest wyleczenie. Jako społeczeństwo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że leczenie chorób onkologicznych to jest chemioterapia. Jest to takie jak gdyby intuicyjne, szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie wrażenie, że to jest główny element leczenia onkologicznego. Ale pod względem skuteczności, tutaj jeżeli weźmiemy 100 nowych pacjentów czy pacjentek, którzy kwalifikują się do tak zwanego leczenia radykalnego, to pełne wyleczenie uzyskujemy głównie dzięki chirurgii w połączeniu z radioterapią lub też samodzielnej radioterapii.
W tej chwili filia w Kaliszu leczy prawie 500 chorych.
Ta liczba chorych z roku na rok wzrasta. Wzrasta między innymi z powodu większej rozpoznawalności naszego ośrodka tutaj w okolicy.
Miejsce leczenia położone w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania pacjenta to korzyści dla niego i jego rodziny, podkreślają specjaliści.
Te 3 do 8 tygodni leczenia rzeczywiście jest dużym obciążeniem zarówno dla samego pacjenta, jak i dla jego rodziny. Przebywanie w odległości większej niż 50 km powoduje duże problemy już natury logistycznej. Uznaje się według standardów międzynarodowych, że dojazd pacjenta do miejsca leczenia nie powinien przekraczać 60 minut. I to pokazuje też, wydaje mi się, rolę tych ośrodków satelitarnych, które powinny spełniać, że wielu pacjentów nie przyjechałoby na radioterapię, gdyby to było dalej niż godzina drogi.
Wielkopolskie Centrum Onkologii stosuje też w radioterapii cybernetyczny nóż. To urządzenie, które pozwala na bardzo precyzyjne napromienienie chorego miejsca bez niszczenia sąsiednich tkanek. Z powodzeniem stosujemy tę metodę u chorych na przykład z rakiem prostaty, mówi profesor Piotr Milecki.
Wejście radioterapii, tej nowoczesnej radioterapii, do codziennej praktyki znacząco zmieniło rokowanie dla wielu chorych. Polska w okresie między 1995 a 2009 poczyniła duży postęp. Poprawa przeżyć prawie 20%, a Wielkopolska prawie 29,1% poprawy wyników leczenia raka stercza.
Wielkopolskie Centrum Onkologii chce iść dalej i od lat zabiega o budowę w Poznaniu ośrodka protonoterapii. W Polsce w tej chwili działa tylko jeden taki ośrodek pod Krakowem.
Liczymy na to, że dołączy zakład protonoterapii, czy mówiąc protonoterapia, to jest nasz jeden z głównych celów na przyszłość. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę w onkologii. Leczenie ma być skuteczne, ale ma być minimalnie toksyczne. To jest jakby priorytet, dwa właściwie priorytety. Jeden priorytet to jest oczywiście wyleczenie, numer jeden, żeby pacjent żył, ale drugi, żeby ta jakość życia była jak najlepsza. Jeśli popatrzymy na ogólną jakość życia u tych chorych, to praktycznie widzimy, że ona w minimalnym stopniu uległa zmianie pod wpływem radioterapii.
Obowiązująca od tego roku Narodowa Strategia Onkologiczna pozwoli szpitalom wymienić stary sprzęt. Wielkopolskie Centrum Onkologii stara się o pieniądze na nowy akcelerator do radioterapii. Poznański ośrodek jest jednym z głównych w kraju, które wykorzystują właśnie tę metodę do leczenia nowotworów. Dzięki Narodowej Strategii mają także zniknąć białe plamy w dostępie do radioterapii, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Możemy zastanowić się albo nad pokryciem jeszcze białych plam w radioterapii w Polsce, pokryciem poprzez właśnie być może już w następnym roku uruchomienie konkursów na nowe akceleratory. Przede wszystkim w formule być może nie skupiania się na tych największych ośrodkach, ale być może właśnie pewnym rozwoju filii, zbliżenia tej radioterapii do pacjenta. Wiem, że Wielkopolskie Centrum Onkologii jako jedno z nielicznych w Polsce takie filie posiada. Uważam, że jest to kierunek bardzo słuszny.
W czasie pandemii koronawirusa chorzy na raka narzekają na trudny dostęp do ośrodków onkologicznych. Ze względów bezpieczeństwa szpitale ograniczyły wejścia pacjentów i osobiście nie można się umówić na wizytę czy badanie, mówi rzecznik Wielkopolskiego Centrum Onkologii profesor Andrzej Roszak.
Ja myślę, że to jest częściowo prawda, ale wykonaliśmy szereg działań, poszerzyliśmy infolinię, w tym infolinię, dzięki której można dodzwonić się w kierunku określonych spraw dotyczących diagnostyki czy leczenia. Także poszerzyliśmy możliwość rejestracji telefonicznej, rejestracji internetowej. Mamy wiele osób związanych z koordynacją leczenia, co bez wątpienia ułatwia umawianie wizyt, umawianie terminów rozpoczęcia leczenia oraz informowanie o sytuacji.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Teraz powiemy o ziołach i ziołolecznictwie. Jak stosować zioła, by sobie nie zaszkodzić?
Niektórzy twierdzą, że naturalne metody leczenia są zdrowsze niż przyjmowanie leków z fabryki. Inni, że tylko konwencjonalna medycyna może wyleczyć większość chorób.
Prawda, jak zawsze, leży po środku. Bezdyskusyjne jest to, że zainteresowanie ziołami, podobnie jak zdrową, naturalną żywnością, rośnie.
Rzeczywiście z roku na rok obserwujemy, że tych, którzy sięgają po fitoterapię, po ziołolecznictwo, jest coraz więcej.
Mówi Joanna Nestorowicz-Kiegiel. Zioła są w wielu produktach.
Kosmetyki, terapie, zdrowa żywność, prawidłowy tryb życia. Cała filozofia życia oparta na zielarstwie.
Często nie jesteśmy nawet świadomi, że stosujemy zioła na co dzień.
Z tym jest bardzo różnie, dlatego że okazuje się, że niejednokrotnie od pokoleń stosujemy miętę, rumianek, czosnek, nie mając świadomości, jak głęboko te zioła są zakorzenione i w nas, i w naszej rodzinie, w naszej tradycji i kulturze. Rzeczywiście szereg zastosowań zioła tak naprawdę są równoległą częścią terapii, która powinna wspomagać wspomagać standardową, tradycyjną medycynę.
Wielu Polaków już sięga po zioła w codziennej diecie. Czy jest ich coraz więcej? Czy to zainteresowanie ziołolecznictwem rośnie?
Trudno jest mi w tej chwili o tych danych mówić, bo nie chciałabym ich przekłamać. Natomiast rzeczywiście tak jest, że większa część społeczeństwa miała do czynienia z ziołami, z tym, że w wielu wypadkach robią to również nieświadomie, przekonani, że pietruszka czy cebula, no to są potrawy, które standardowo są stosowane w naszej kuchni, nie mając świadomości, że zioła przyprawowe to również zioła, że wiele herbat również ma właściwości lecznicze. Zielarstwo bardzo szeroko pojęte, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, kosmetyki, zdrowa żywność, terapie, oddziaływanie lecznicze. Trudno byłoby to wszystko opowiedzieć.
Ziołolecznictwo jest znane od wieków. Nasi przodkowie sięgali po to, co było w zasięgu ich rąk, czyli właśnie po zioła. Leczenie ziołami łączy w sobie tradycje między innymi medycyny chińskiej i tybetańskiej.
Panie, tak na co dzień zioła stosujecie, czy się przekonuje?
Na co dzień.
Na co to pomaga?
Jesteśmy stare czarownice. Te, które w ogrodzie mamy. Wszystkie mamy w ogrodzie zioła.
Najbardziej imbir idzie.
No jasne.
Kurkuma, imbir, tego typu herbatki sobie robimy i najczęściej z naturalnych, nawet z korzeni, prawda? Ale zioła też używamy.
Zioła na pewno mogą pomóc w niektórych dolegliwościach albo złagodzić ich objawy. Medycyna konwencjonalna także korzysta z właściwości roślin. Sporządzane są leki na bazie różnych ziół.
Dobrze trawimy, jesteśmy odporne, oczywiście. Dobrze śpimy. W ogóle funkcjonowanie takie na co dzień w tym zanieczyszczonym środowisku.
I na pewno zioła są lepsze od wszelkiej suplementacji jakiejś chemicznej, które zalegają wszędzie. A zioła, jak zna się ich zastosowanie, zna się ich właściwości, no to rzeczywiście dla całej rodziny. No na pewno nie można przedobrzyć w sensie takim, że cały czas to samo stosować. Absolutnie nie. Zioła są czymś takim, jak to stare czarownice mówią, że trzeba je dozować ilościowo i jakościowo.
Właściwe proporcje.
Dzieci też mogą?
Oczywiście. No ja nie rozróżniam. Jak gotuję rosół, to wrzucam lubczyki.
Tak. Właśnie rozmawialiśmy po drodze o ziołach w zupach, które wrzucamy, bo to rzeczywiście jest cała gama ziół, które wrzucamy. I to są często zioła, które same sobie zostawiłyśmy po lecie, które gdzieś tam suszyłyśmy same. Ziołolecznictwo to jest jedna działka, kulinaria to jest druga działka, ale to wszystko się miesza, prawda? I patrząc na tymianek, który do zupy wrzucamy, do mięs wrzucamy, na kaszel można pić herbatę z tymianku, czyli to wszystko się miesza, to wszystko ma zastosowanie i tu, i tu. I jak najbardziej rośnie, wśród młodych ludzi bardzo rośnie, ja tak uważam.
Zwiększa się świadomość w ogóle społeczeństwa dotycząca środowiska, tego jak żyją, w jakim środowisku i czy żyją dobrze, czy źle.
Trzeba jednak pamiętać, że zioła nie są pozbawione skutków ubocznych. Dużo roślin zawiera silne trucizny. Jeżeli więc chcemy stosować zioła, a przyjmujemy już jakieś leki, warto upewnić się, czy nie będą wchodzić ze sobą w interakcję. Warto też skonsultować się z lekarzem przed sięgnięciem po zioła, gdyż w niektórych przypadkach mogą istnieć przeciwwskazania. Bezwzględnie potrzebna jest konsultacja z lekarzem, kiedy zażywamy zioła, o działaniu nasercowym czy obniżającym ciśnienie.
Akcja profilaktyka.
I pozostajemy w tematyce zdrowej żywności. Codziennie sok z kiszonych buraków lub kiszonej kapusty. Czy to zagwarantuje nam zdrowie na 100%? Tego nie wiemy, ale na pewno poprawi naszą odporność. Do łask już kilka lat temu wróciły babcine sposoby na zimę, czyli kiszonki.
Trudno odmówić kiszonkom zalet zdrowotnych. To przede wszystkim bogactwo witamin i soli mineralnych, a także błonnika. Poza tym kiszonki mają działanie antynowotworowe i antytoksyczne. Czy wszystko da się ukisić? O tym między innymi opowiada Krzysztof Wolarczyk, współautor bloga pozytywniezakiszeni.pl.
Pandemia w ogóle pokazała i ten okres stycznia, lutego, kiedy młodzi ludzie zaczęli po prostu chodzić na rynki po zakupy i wybierać warzywa. I bardzo podobnie jest z kiszonkami. Ludzie szukają po prostu zdrowych produktów i uczą się tego na nowo. Naprawdę widać to, zwłaszcza ten trend wśród pokolenia młodych mam, młodych rodzin, gdzie naprawdę ludzie zaczynają dbać o to, co jedzą.
Od kiedy pan kisi?
No właśnie zdrowie rodziny, a właściwie dzieciaki, to był ten główny taki powód, do którego zaczęliśmy kisić i to się najpierw przerodziło w jakieś tam hobby, potem prowadzenie bloga, a jak już był blog, to ludzie zaczęli się pytać, gdzie to można kupić. Takie regularne spożywanie żywności fermentowanej ze względu na różne czynniki, różne walory tej żywności powoduje takie podniesienie odporności, lepsze samopoczucie, lepszą przemianę materii. Czyli generalnie trzy takie wspólne mianowniki, które tworzą zdrowy organizm.
No plus jeszcze to, że czasem się mówi, że też mają działanie odchudzające.
Tak, zwłaszcza niektóre napoje typu kombucha, zakwasy z buraka, które są niskokaloryczne. W ogóle kiszonki są niskokaloryczne, bo w naturalny sposób pozbywamy się cukru.
Co możemy zakisić?
Ja zawsze odpowiadam na to pytanie w ten sam sposób i tak trochę technicznie, bo w zasadzie zakisić można wszystko, tylko nie wszystko nadaje się do bezpośredniego spożycia.
Czy są jakieś skutki uboczne? Czy można przedawkować kiszonki?
Wszystko można przedawkować, nawet wodę. Więc również kiszonki w nadmiarze, ze względu na to, że to są kwasy owocowe, kwasy organiczne, mogą powodować różnego rodzaju dolegliwości. Nie można spożywać zbyt dużo octu, nie można spożywać zbyt wiele kwasu mlekowego czy cytrynowego. Także wszystko z umiarem.
Czy w jakiś sposób mamy ograniczenia wiekowe?
Z mojego doświadczenia raczej nie, bo mamy bardzo różnych klientów. Mamy mamy, które karmią swoje małe dzieci ogórkami. No, z kiszonkami trzeba uważać, jeśli chodzi o osoby z obniżoną odpornością, czyli właśnie maluchy i osoby starsze, dlatego że najlepszym przykładem na to są ogórki małosolne. Ja zawsze, kiedy organizujemy warsztaty, to mówię mamom, żeby porównywały takiego dwudniowego ogórka małosolnego do świeżego ogórka umoczonego w kałuży. Bo to tak w zasadzie wygląda. Ta fermentacja, która jest spontaniczna, tam w tych pierwszych godzinach mają prawo rozwinąć się różne bakterie. I dopiero jak ta fermentacja przechodzi jakieś tam etapy i zaczynają się namnażać właśnie bakterie mlekowe, wtedy ona dopiero zaczyna być bezpieczna. Czyli krótko mówiąc, kiszonka jest bezpieczna wtedy, kiedy jest kwaśna.
Kimchi i kombucha to jest rzecz, która przyszła do nas z Azji. Czy to są po prostu inne, bardziej chwytliwe nazwy tego, co tutaj znamy?
Kiszonki to jest sposób przechowywania żywności i on wykorzystywany był na całym świecie. I tą fermentacją można po prostu zatoczyć podróż dookoła świata, bo rzeczywiście najwięcej kiszonek wywodzi się z Azji, tak? Natomiast i fermentuje się w Afryce, gdzie jest bardzo gorąco, i w Skandynawii, gdzie jest bardzo zimno. To tylko determinuje rodzaj fermentacji, bo na przykład w krajach Ameryki Łacińskiej kisi się z dodatkiem octu, co też nie jest żadnym błędem. Tam po prostu trzeba tak robić, żeby te kiszonki się udawały.
Chociaż u nas mówi się, że jeżeli jest domieszka octu, to nie jest już taka prawdziwa kiszonka i lepiej tego się wystrzega.
I to się też wzięło stąd, że kiedyś oszukiwano, konserwowano kapustę octem i teraz firmy, które nadal jeszcze to robią, czyli konserwują kapustę, używają bardziej wyrafinowanych środków konserwujących i po prostu nie czuć tych środków, tak jak kiedyś wyczuwało się ocet.
Które kiszone warzywa cieszą się Pana zdaniem największą popularnością?
Jedni bardzo uwielbiają kiszoną brukselkę, inni jej nienawidzą. Tak? Jedni lubią kiszoną marchewkę. Tak jak my mówimy, to są tak zwane monokiszonki, czyli jednoskładnikowe, ale bardzo popularne są również takie kiszonki wieloskładnikowe. Z punktu widzenia teorii fermentacji, to im tych warzyw jest więcej, tym lepiej. Im są bardziej różnorodne. Czyli na przykład kapusta z dodatkiem marchewki będzie się kisić lepiej. Już nie wspomnę o tym, że najlepsze ogórki są z dodatkiem buraka.
Przyzwyczaiłam się do smaku i piję sok z kiszonych buraków. Staram się dziennie po jednej szklance. To wystarczy?
Tak, to wystarczy. Zakwas buraka wystarczy. Pewnie, że warto wprowadzić odmienność również z tego względu, o którym mówiłem na początku. Natomiast generalnie w kiszonkach chodzi o dwie rzeczy. O atakowanie układu odpornościowego bakteriami, które niekoniecznie w kiszonkach muszą być dobre dla naszego organizmu, bo również pojawiają się jakieś tam kiszonki, które ten nasz układ odpornościowy stawiają na baczności, w gotowości. I generalnie taki jest walor kiszonek, jeśli chodzi o odporność, czyli nasz układ odpornościowy jest postawiony w stanie najwyższej gotowości, jeśli codziennie spożywamy coś fermentowanego.
Atakujemy go.
Tak, atakujemy go, on się po prostu uczy rozpoznawać dobre i złe bakterie i to jest takie wojsko, które jest w codziennym treningu.
Trzeba dodać, że jest grupa osób, które powinny ostrożnie dawkować sobie kiszonki. To osoby biorące leki zakrzepowe, mające nadciśnienie i kamicę, chorą wątrobę lub nietolerancję histaminy.
Zapraszamy, by spróbować i kiszonek, i na przykład herbatek ziołowych, ale wszystko oczywiście z głową. Zapraszamy też do słuchania nas za tydzień o tej samej porze i do odwiedzenia strony Radio Poznań FM, zakładka audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.